Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska, Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji i jednocześnie kandydat do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią.
Jesteśmy w okręgu niezwykle trudnym dla prawicy. Tu zawsze jest trochę pod górkę, mówiła podczas niedawnej konferencji minister Elżbieta Rafalska. Skąd taka mobilizacja, której efektem są znane nazwiska na listach wyborczych? I nie myślę tylko o jedynkach.
Bo jesteśmy politykami z tej ziemi, stąd. Więc zarówno ja, jak i przedstawiciel ziemi stargardzkiej na tej liście do eurowyborów, czyli pan poseł Michał Jach, jesteśmy parlamentarzystami już od kilkunastu lat, a te swoje mandaty zawdzięczamy niekomu innemu, jak mieszkańcom i wyborcom, którzy żyją tu i teraz, właśnie w tym okręgu. To, że ja dzisiaj mam ten zaszczyt pełnić funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie pana premiera Mateusza Morawieckiego, a pan poseł Michał Jach być szefem niezwykle prestiżowej i ważnej Komisji Obrony Narodowej, no to zasługa przede wszystkim tych, którzy na nas głosowali, a kiedy zaczynaliśmy w 2005 roku, to wcale tak lekko i łatwo nie było. I ta ciągła weryfikacja, to ciągłe, zawsze to powtarzam, pokorne zabieganie o głosy wyborców musi nam towarzyszyć, bo politykę realną, tę rządową, sprawuje się w Warszawie, ale sprawuje się po to, aby ci, którzy nam zaufali, którzy nas obdarzyli swoim zaufaniem i swoimi głosami, mieli poczucie, że mają dobrą i silną reprezentację. I stąd uznaliśmy, jako kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, żeby móc podjąć skuteczną rywalizację z naszymi oponentami, konkurentami z Koalicji Europejskiej, czyli tym takim dosyć eklektycznym i dosyć karkołomnym, powiedziałbym, pod względem programowym, porozumieniem różnych środowisk, różnych przedstawicieli, bo konia z rzędem temu, kto wskaże na jedność programową między przedstawicielami Ruchu Ludowego, Polskim Stronnictwem Ludowym, którzy sami mówią o swoim konserwatyzmie, odwołują się tutaj do przeszłostuletniej historii, a na przykład przedstawicielami partii Nowoczesna, która chociażby w tym wymiarze ideowym, wymiarze wartości, pewnych pomysłów, stoi po zupełnie przeciwległym biegunie, czyli...
A co tak naprawdę powinno przekonać Polaków do oddania głosów na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości?
Wiarygodność, pani redaktor. Wiarygodność, bo nasi właśnie wspomniani oponenci ze zdumieniem skonstatowali, że Prawo i Sprawiedliwość po wygranych wyborach zaczyna realizować dokładnie to samo, co obiecywało Polakom w trakcie kampanii wyborczej, czyli kwestia elementarnej wiarygodności. To, co realizujemy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, to, co również realizujemy tutaj na Pomorzu Zachodnim, w Stargardzie, w Świnoujściu, w Myślibożu, w Koszalinie, to jest właśnie realizacja tych zobowiązań, które zaciągnęliśmy wobec wyborców, wobec mieszkańców w kampanii wyborczej.
To czy jednak z tej perspektywy Polski i Polaka rola polityka krajowego nie jest ważniejsza niż europosła?
Proszę pani, ale dzisiaj coraz
więcej... I ten wpływ
więcej,
na politykę bardziej
ale
realny?
Ale dzisiaj coraz więcej niezwykle właśnie, tak jak pani celnie zauważa, realnych decyzji zapada właśnie w Brukseli. To po pierwsze. A po drugie, my jesteśmy też w określonym kalendarzu wyborczym. Najpierw są wybory do Europarlamentu, a jesienią te najważniejsze, rzeczywiście, wybory do Parlamentu Krajowego. Najważniejsze dlaczego? Bo wtedy będzie się decydowało, że te wszystkie programy, te wszystkie dobre rzeczy, również tutaj, które realizujemy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości dla Pomorza Zachodniego, będą mogły być kontynuowane. Bo jeżeli mówię o wiarygodności, to ta wiarygodność sprowadza się do tego, że tak jak powiedziałem, realizujemy to, co obiecaliśmy, a niestety nasi konkurenci dzisiaj mówią tak, żaden z programów socjalnych wdrożony przez Prawo i Sprawiedliwość nie zostanie cofnięty, jak dojdziemy do władzy. Ale proszę sobie przypomnieć, co mówiono przed wyborami w 2007 roku, w 2011 roku, że nie będzie podnoszony wiek emerytalny. A co zrobiła Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe? Natychmiast podniesiono wiek emerytalny kobietom do 67 roku życia.
To może zapytam tak, czy Polskę stać na te wszystkie programy socjalne?
A proszę pani, a skoro Polacy co miesiąc, polskie rodziny, polskie matki otrzymują 500 zł na w każdej rodzinie na dotychczas od drugiego dziecka i na kolejne. I pod koniec roku okazało się, że deficyt budżetowy jest na poziomie 0,5% PKB, że wpływy do budżetu były wyższe w stosunku do 2015 roku o 100 miliardów złotych. No to okazuje się, że stać. A dlaczego? Dlatego, panie redaktorze, tutaj jakby też paradoksalnie można powiedzieć, że jesteśmy ofiarami własnego sukcesu, bo coraz więcej grup zawodowych i słusznie oczekuje podwyżek, polepszenia jakości swojego życia, tylko że my to realizujemy. Myśmy jako rząd odwrócili pewne tendencje, przecież te pieniądze poprzednio też były, tylko że one wypływały w formie karuzel VAT-owskich, różnego rodzaju mafii VAT-owskich, były transferowane za granicę w postaci ukrywanych podatków, niewykazywanych podatków tutaj w Polsce. Myśmy to pouszczelniali i okazało się, przecież my nie drukujemy pieniędzy. My minister Szamach, a później minister Morawiecki jako minister finansów, czy dzisiaj pani profesor Teresa Czerwińska nie drukuje pieniędzy. My te pieniądze wypracowaliśmy. Czyli odpowiadam wprost na pani pytanie, stać nas, ale to nie znaczy, że stać nas będzie zawsze, bo jakoś tak się dziwnie składa, że jak u władzy jest Prawo i Sprawiedliwość, to jest koniunktura, a jak są nasi oponenci, to jest zawsze kryzys. Proszę zwrócić uwagę, że zawsze kryzys. Tak się jakoś to poukładało, że a też zawsze słyszymy, że nie daj Boże, żeby Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, co mówił Rostowski, minister finansów. Pieniędzy nie ma i nie będzie. I straszono Polaków, że jak dojdą ci nieodpowiedzialni do władzy, to roztrwonią. Jak wprowadzaliśmy program 500+, to co słyszeliśmy, patologie będą wspierać, przepiją te pieniądze. Proszę Pani, myśmy przywrócili elementarne poczucie godności polskim rodzinom, również tutaj na Pomorzu Zachodnim.
Powiedział Pan, że Prawo i Sprawiedliwość w pewnym sensie jest ofiarą własnego sukcesu i patrząc na sytuację, która dziś dotyczy nauczycieli, a także uczniów, no ta sytuacja nie jest ciekawa. Wierzy Pan w to, że dojdzie do strajku?
Wierzę w to, że dojdzie do porozumienia, proszę pani, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość jest partią dialogu i rozmowy. Ja sam miałem bardzo trudną sytuację jako minister spraw wewnętrznych, kiedy musiałem toczyć negocjacje, rozmowy ze stroną społeczną, z przedstawicielami związków zawodowych, służb mundurowych, bo było dla mnie oczywiste, że te postulaty, które stawiali wtedy policjanci, funkcjonariusze Straży Pożarnej, Straży Granicznej, były postulatami słusznymi. I tak samo uważam dzisiaj, że postulaty stawiane przez pedagogów, nauczycieli są postulatami słusznymi, bo nauczyciele powinni więcej zarabiać i nie ma tutaj sporu. Natomiast jest spór, czy ta skala podwyżek, którą dzisiaj domagają się nauczyciele, a można nie nauczyciele, a przedstawiciele związki. Jeden z liderów związkowych, który prześmiewczo czasami na różnego rodzaju zdjęciach to widać, mówi, przedstawiany jest przewodniczący Broniarz za plecami nauczycieli, a za plecami ma pana Schetynę, pana Kijowskiego, pana Kosiniaka-Władysława
Kamysza. Postulaty ZNP i w Zachodniopomorskim ponad 80% placówek chce przystąpić do zapowiadanego strajku. Prezydent Szczecina mówi, że no, nie będą walczyć z protestującymi. Co w tej sytuacji? No, ale bo 1000 złotych to jest naprawdę duża kwota.
Na czym miałaby ta walka polegać? Bo jeżeli prezydenta Szczecina stać na to, no to niech ja się będę bardzo szczęśliwy, jeżeli wyasygnuje z budżetu miasta ten 1000 złotych i wypłaci nauczycielom. No, kto chce walczyć z nauczycielami? No, ja tak samo nie chcę walczyć z nauczycielami, tym bardziej, że musiałbym taką walkę we własnym domu przeprowadzić, bo moja żona jest nauczycielką. Więc
czy w takim razie brak porozumienia może doprowadzić, albo przynajmniej porozumienia, które nie będzie spełniało wszystkich postulatów nauczycieli, a mówimy tutaj o 1000 złotych podwyżki, może spowodować zmniejszone poparcie w nadchodzących wyborach?
Proszę
właśnie
pani,
dla Prawa i Sprawiedliwości?
Proszę pani, ja wierzę, że nie będzie zmniejszone poparcie, bo właśnie ta nasza gotowość do dialogu i do rozmów spowoduje, że to porozumienie znajdziemy. Tylko też chciałbym tutaj jedną rzecz wytłumaczyć, wyjaśnić. To nie jest 1000 złotych, proszę pani, bo to jest takie mówienie, no 1000 złotych nauczycielom się należy, tylko że to jest żądanie pana Broniarza 1000 złotych do kwoty bazowej. A 60% nauczycieli dzisiaj to są nauczyciele dyplomowani, więc jeżeli te 60, czyli to jest 180% kwoty bazowej, więc jeżeli ten 1000 złotych i to jest cały czas mowa o netto, więc jeżeli to ubruttowimy, to wychodzi, proszę pani, że to będzie nawet na poziomie 2400 brutto. 2400 brutto plus te wszystkie podwyżki, które już bo też trzeba to uczciwie powiedzieć, że 16% podwyżka od 2015 do 2019 roku została wdrożona do tej grupy zawodowej. Proszę pani, no to wtedy się robią kwoty idące w miliardy złotych. I czy broniarz tego nie wie? Wie. Jeżeli stawia tego typu postulaty, wiedząc, że są niewykonalne z budżetu, jeżeli chodzi o możliwości budżetowe, to czy to jest walka o interesy nauczycieli, pedagogów, czy to jest walka polityczna do tego, żeby osłabić rząd, czy doprowadzić tutaj do pewnego przesilenia politycznego. To też trzeba ludziom tłumaczyć. Są absolutnie zasadne oczekiwania i żądania nauczycieli dotyczące podwyżek, ale proszę pani, kiedy wprowadzaliśmy 500+, kiedy wprowadzaliśmy wyprawki szkolne, kiedy wprowadzaliśmy dzisiaj w ramach piątki Kaczyńskiego te wszystkie propozycje dotyczące czy to przywracania połączeń komunikacyjnych, czy likwidacji podatku PIT dla młodych ludzi do 26 roku życia, czy w końcu wypłacanie 500 zł na każde dziecko w każdej rodzinie, to przecież to wszystko racjonalnie policzyliśmy. To jest koszt rzędu 40 miliardów złotych. Wiedzieliśmy, jaki mamy deficyt, jaki jest stosunek długu publicznego do PKB. Wiedzieliśmy, jakie są prognozy wzrostu gospodarczego. I teraz, jeżeli się rzutem na taśmę do tego jeszcze wrzuca oczekiwania idące w kolejne miliardy złotych, to przecież broniarz, tak samo jak opozycja, tak samo jak samorządowcy, wiedzą o tym, że musiałoby to oznaczać albo gwałtowne zadłużenie, przekroczenie deficytu, wejście w procedurę nadmiernego deficytu, co skutkowałoby zamrożeniem wydatków publicznych. I proszę pani, i teraz jest pytanie, czy chodzi im rzeczywiście o pomoc dla nauczycieli, czy chodzi im o politykę na zasadzie po nas choćby potop, doprowadźmy do... Wie pani, zresztą nie ma się co dziwić, bo kiedy tylko wygraliśmy wybory, to usłyszeliśmy z ust opozycji, która sama siebie określiła, że będą opozycją totalną, że będą walczyć z nami ulicą i za granicą. Czyli
tymczasem Prawo i Sprawiedliwość
musi być granica tego szaleństwa.
Zakłada walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. W jaki sposób ta walka ma być prowadzona?
Proszę pani, poprzez analizę realnych oczekiwań społeczności lokalnych. No my żyjemy tutaj w tej Polsce północno-zachodniej w specyficznym regionie. To nie jest Polska porównywalna do Podkarpacia, Małopolski, Lubelszczyzny, Podlasia. Tutaj żyjemy na terenach popegeerowskich, gdzie ludzie po 89 roku zostali z dnia na dzień pozostawieni sami sobie, gdzie doprowadzono do upadku jedynych zakładów pracy, gdzie powstało strukturalne bezrobocie, gdzie z dnia na dzień zlikwidowano oddziały Poczty Polskiej, połączenia komunikacyjne PKS-u, zlikwidowano połączenia kolejowe, zlikwidowano dworce, zlikwidowano przychodnie. Na gwałt zaczęto likwidować szkoły. Dzisiaj to wszystko próbujemy konsekwentnie odbudować. Dziś jako minister spraw wewnętrznych administracji, odtwarzam zlikwidowane przez naszych poprzedników posterunki policji. Odtwarzamy właśnie w ramach tej piątki Kaczyńskiego. Chcemy otworzyć połączenia komunikacyjne tak, aby mieszkańcy małych miejscowości, małych wiosek, również przysiłków, mogli dostać się ze swoimi potrzebami do lekarza, do stolicy gmin czy powiatów.
A co ze stanem dróg lokalnych? Bo te, jak wiemy, pozostawiają wiele do życzenia.
Proszę pani, no oczywiście, że tak. No i teraz też nadrabiamy te dziesięciolecia zaległości. Pewnie skromnie. Zostałem ministrem spraw wewnętrznych. Przekonałem pana premiera Mateusza Morawieckiego o zwiększenie w poprzedniej perspektywie o 500 mln zł funduszu dróg lokalnych i przekonałem, żeby redystrybucja tych środków była za pośrednictwem wojewodów, bo wojewodowie są najbliżej tych problemów. Rzeczywiście udało się również u nas w województwie zachodniopomorskim wiele takich przetargów przeprowadzić. Rozpisał te...
Ale wciąż się mówi, że województwo zachodniopomorskie jest jednak na końcu tej
tak, pani,
listy
mówi
województw,
się,
które się, pozyskują środki.
I to jest, proszę pani, i to jest właśnie takie, jak mówią młodzi ludzie, opowieści niezwykłej treści. Kto o tym mówi? Opozycja. Więc na przykładach sprawdźmy, proszę pani, kwoty. Oni mówią tak, procentowo dostajemy mniej niż świętokrzyskie czy lubuskie, czy lubelskie. Niech oni się nie martwią świętokrzyskim czy lubelskim, tylko niech się pochylą nad kwotami. Jeżeli, proszę pani, my od 2015 roku do 2019 roku przeznaczamy na remonty dróg lokalnych kwotę wyższą niż nasi poprzednicy przeznaczyli przez 8 lat, to jest pytanie, to jest mniej czy więcej? Jeżeli my jeszcze 4 lat nie rządzimy, a już przeznaczyliśmy na fundusz dróg lokalnych, na remonty więcej środków niż nasi poprzednicy przez 8 lat. Jeżeli na ten rok przeznaczamy 180 milionów złotych, no to ci jęczą, oj, mało, tam ci dostają więcej. Niech oni się nie martwią tym, kto dostaje więcej, tylko niech się zastanowią, czy te środki, które są w tej chwili przygotowane, będą w ogóle zaabsorbowane, bo ta kwota 180 i ten algorytm, który przedstawiliśmy, nie wziął się z powietrza, tylko wziął się z zapotrzebowania i wniosków, które wpłynęły od przedstawicieli samorządu lokalnego do wojewody. Nie pieniądze są, tak wie pani, najłatwiej wyjść na konferencję prasową, najłatwiej tak, jak to robią nasi oponenci i w sposób taki no, niezwykle emocjonalny, niepotrzebny, bo z tych złych emocji w polskiej polityce już naprawdę za dużo. Im bredzą coś o jakiejś podłej zmianie, o tym, że tu oszukujemy, że znowu Pomorze Zachodnie poszkodowane. Na czym poszkodowane? Że daliśmy w przeciągu 3 lat więcej niż dali oni przez 8 lat, że nie, proszę naprawdę jak gdyby nie dawać takiego łatwego posłuchu tym, którzy tu stają z tabelkami, pokazują na Lubelskie. Lubelskie w algorytmie ma o 3% czy tam o 2% więcej niż Pomorze Zachodnie. Wydajmy te pieniądze, które mamy. Jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Nigdy nie będziemy się kierowali zasadą, że pieniądze będą płynęły tam, gdzie rządzą nasi koledzy. Pomorze Zachodnie i samorządy nie mają barw partyjnych. Te środki mają płynąć do tych, którzy ich najbardziej potrzebują. Do
co
najbiedniejszych gmin, najbiedniejszych
samorządów. Co w takim razie dla pana jako europosła będzie najważniejsze?
Proszę pani, żebym był europosłem, to najpierw sobie muszę na te głosy zasłużyć. To też dlatego dzisiaj właśnie w Stargardzie przyjeżdżam, aby pochylić się, że tak powiem, w pas moim koleżankom i kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, działaczom, sympatykom, poprosić ich o zaangażowanie, o akcję zbierania podpisów, a później o kampanię, bo tak jak powiedziałem, jeżeli coś może przesądzić o naszym sukcesie, to tylko i wyłącznie ciężka praca i taka pokorna praca i przekonanie, że nie pozjadaliśmy wszystkie rozumy, że musimy być bliżej ludzi, że musimy się spotykać. Stąd też decyzja władz krajowych Prawa i Sprawiedliwości, że parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości mają się rozjechać po Polsce. Nawet jeżeli przychodzi tylko kilka osób na takie spotkanie, to i tak warto. Warto z ludzi słuchać. Tak jak w Baszkowicach, no wydawałoby się, że już tyle dobrych pomysłów mamy dla wsi popegeerowskiej. Ja wstał jeden z uczestników tego spotkania i bardzo szybko wytknął, że przy projektach i pomysłach dotyczących walki ze smogiem i z czystym powietrzem zupełnie pominęliśmy mieszkańców bloków byłych PGR-ów, którzy wykupili te mieszkania i nie mogą aplikować i za chwilę będziemy mieli tysiące, jak to on powiedział, kopciuchów, które powsadzają w te mieszkania.
To na co powinniśmy, panie ministrze, zwrócić szczególną uwagę na Pomorzu Zachodnim?
Proszę pani, na nadrobienie wieloletnich zaległości, bo wszystkie poprzednie rządy po 89 roku, za wyjątkiem krótkiego okresu rządu premiera Olszewskiego i rządu Jarosława Kaczyńskiego w latach 2005-2007, były do Pomorza Zachodniego odwróconego tyłem. Proszę zobaczyć na kwestie połączeń infrastrukturalnych. Proszę popatrzeć na kwestie rolnictwa. Ile walki przeprowadziliśmy o utrzymanie polskiej ziemi w rękach polskich rolników. Ile walki przeprowadzamy, aby odtworzyć całą strukturę zmarnowanej i niszczonej gospodarki morskiej. Ile wysiłku wkładamy, aby utrzymać wysoki poziom i wspierać szczecińskie uczelnie. Ile wysiłków w końcu wkładamy, aby zatrzymać młodych ludzi na Pomorzu Zachodnim. Wszystkie te programy socjalne, te programy polityki społecznej mają na celu utrzymanie młodych ludzi właśnie tu na Pomorzu Zachodnim, żeby się nie rozjeżdżali po świecie, żeby nie szukali swojego szczęścia, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, tylko żeby chcieli zakładać rodziny w Stargardzie, w Myślibożu, w Świnoujściu, w Koszalinie, w Szczecinie, żeby tutaj zakładali swoje rodziny, żeby tu realizowali swoje pasje i przede wszystkim chcemy nadrobić te wszystkie zaległości, które wynikają z takiego postrzegania, że Pomorze Zachodnie to ma być taki teren rekreacyjny dla bogatych Berlińczyków. Tu musi być przemysł i to, co się udaje w Stargardzie, bo to też warto podkreślić, to, co jest niewątpliwą zasługą świętej pamięci pana prezydenta Sławomira Pajora, strefa specjalna strefa ekonomiczna wokół Stargardu, to ściągnięcie takich przedsiębiorstw, inwestorów jak Bridgestone. Zresztą to też charakterystyczne, że pojawił się tutaj w latach 2005-2007, kiedy u władzy było Prawo i Sprawiedliwość. To, co kontynuuje pan prezydent Zając, to też trzeba dostrzec i dostrzegamy. I taką współpracę i czasami z zazdrością jako mieszkaniec Szczecina patrzę na to, jak mieszkańcom Stargardu udaje się wykorzystać te szanse, którą daje położenie na styku drogi S3, S10, bliskość rynku niemieckiego, bliskość szczecińskiego portu, aglomeracji szczecińskiej. Czyli trzymamy kciuki, żeby Stargard się rozwijał w takim tempie, jak ma to miejsce dotychczas.
I tym akcentem zakończmy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie i życzę radiosłuchaczom Twojego radia miłego dnia. Do usłyszenia.
Naszym gościem był Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Dziękuję.